Czy wiecie, że DisplayArbit nie jest zbyt dobrym produktem do hydroizolacji fundamentów? Okej, możecie mi nie wierzyć, dlatego zaprosiliśmy do rozmowy Mateusza Fursa, który codziennie zajmuje się walką z zawilgoconymi domami i to nie tylko takimi, które mają piwnice. Zapraszamy do słuchania. Cześć Mateusz. Cieszę się, że jesteś z nami. Opowiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz na co dzień.
Cześć, witam serdecznie. Widać napis Mateusz Furs. Jestem założycielem i w zasadzie głównym dyrygentem firmy Inblock od 2013 roku. Wtedy zaczęliśmy jako firma głównie naprawiająca konstrukcje podziemne, białe wanny, ściany szczelinowe w technologii iniekcji ciśnieniowej. Okazuje się, że nawet całkiem nieźle wylany żelbet, czy nawet bardzo dobrze wylany żelbet w konstrukcjach podziemnych, ale no mocno podziemnych, 3, 4, 5 kondygnacji poniżej, czy na przykład stacja metro Świętokrzyska C11, która swoje dno miała bodaj 40 metrów poniżej poziomu ulicy Świętokrzyskiej. Także to są już no, jakby mocno podziemne konstrukcje, które też czasem niestety przeciekają, tam jest dużo wody. Więc iniekcja ciśnieniowa, no nikt sobie nie wyobraża, żeby odkopać stację Świętokrzyska 40 metrów w dół, żeby zrobić jakąś izolację powierzchniową od zewnątrz na ścianie szczelinowej. To się oczywiście odbywa od środka. I na tym się wychowałem. Przez ładnych parę lat robiliśmy absolutnie tylko i wyłącznie iniekcje. I potem gdzieś tam w 2017 zacząłem robić bloga, pisać o różnego rodzaju produktach i zaczęli ludzie do mnie pisać i dzwonić, że mają problemy, więc ja tak trochę tym blogiem z tej iniekcji tylko zacząłem skręcać w kierunku różnego rodzaju izolacji powierzchniowych. A teraz bym powiedział, że robimy mniej więcej 50/50 iniekcji i różnego rodzaju izolacji powierzchniowych dla bardzo różnych.
To jeżeli mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej iniekcji, tak? Bo słowo być może jest nieznane w większości słuchaczy. Co to jest ta iniekcja, na czym ona
iniekcja
polega?
Iniekcja to jest z angielskiego zastrzyk, czyli kojarzy się z ciśnieniem i bardzo słusznie. Chodzi o to, żeby pewien preparat, najczęściej jest to jakiś rodzaj żywicy iniekcyjnej, wprowadzić pod ciśnieniem, który to ciśnienie jest wytworzone dzięki takiej maszynie, która nazywa się pompa iniekcyjna, do wnętrza konstrukcji albo za konstrukcję, albo pomiędzy elementy konstrukcji, w zależności od tego, jaki preparat, jaki problem, jaka konstrukcja, żeby naprawić parametry tej konstrukcji. Najczęściej chodzi o doszczelnienie. Czyli na przykład zacząłem rozmowę od ścian żelbetowych. Ściany, w ogóle beton, niestety, ale lubi pękać. Jeżeli jesteśmy pod ziemią, to przez taką rysę potrafi przesączyć się woda i wiedzą to wszyscy ci, którzy mają samochód w garażu podziemnym i albo kapie na samochód z góry przez strop z poziomu wyżej, albo z patio nad tym samochodem. To może wyciekać ze ściany, no w każdym razie są paskudne zacieki, wytrąca się sól, ta sól żre lakier, więc to jest naprawdę niebezpieczne, znaczy w sensie wyglądowo dla samochodu. Nie znam właściciela samochodu, który chciałby mieć takie paskudztwo na swojej masce. I teraz, jeżeli jesteśmy głęboko pod ziemią, to nie odkopiemy tego patio całego, żeby znaleźć tą jedną ryskę na górnej powierzchni stropu, żeby ją uszczelnić. To jest po prostu kosmicznie niewykonalne i drogie. Więc w zamian za to wypełnia się tą rysę żywicą po to, żeby ją skleić. To taka jakby plomba, tylko podana ciśnieniowo do wnętrza tej rysy przez otwory, które wzdłuż tej rysy się wierci. W tym wierceniu chodzi o to, i w ogóle wiercenie to jest jakieś 85-90% skuteczności wykonania iniekcji. Trzeba tak przewiercić, żeby przeciąć tą rysę, która jest mniej więcej pionowo, ale nigdy nie wiadomo, czy pionowo przez ten beton, tak żeby przeciąć ją otworem mniej więcej w połowie grubości betonu i z tej połowy grubości betonu, jak pokazuje, 30 cm na przykład, jesteśmy w 15 i stamtąd zaczyna się żywica rozchodzić w obie strony. I im bardziej się rozejdzie wzdłuż tej rysy i w całej rysie, także wręcz do nas troszkę wykapnie i pewnie na górę tego stropu też troszkę wyleci, no to mamy wypełnioną tą rysę sklejoną. Żywica po paru dniach wiąże, skleja się. Żywice na bazie poliuretanu są elastyczne, więc też pracują razem z tym betonem, który zmienia swoją objętość choćby w związku ze zmianami temperatur, więc dlatego elastyczna żywica jest potrzebna. No jeżeli cała ta operacja się udaje, prawidłowo przeprowadzona jest zgodnie z technologią, no to, to przestaje ciec i samochód w garażu jest bezpieczny. Mhm.
No to pojawiło się tutaj kilka szokujących rzeczy i wiele osób może wpaść teraz w konsternację, no ale jak to przecież, jak stosujemy betony wodoszczelne, to na pewno tego problemu nie ma, tak? Bo to jest temat, z którym spotykamy się regularnie ze Sławkiem, czy to w komentarzach, w pytaniach, czy gdzieś indziej nas widzowie pytają. To znaczy, albo ja zastosuję wodoszczelny beton i nie będę miał problemu z żadnymi przeciekami, podsiąkaniem, czy czymkolwiek. Jak to właściwie jest? No bo to tutaj mówisz o konstrukcjach poważnych. No wydaje się, że nikt nie buduje stacji metra z byle czego.
No zdecydowanie nie. I one tam potrafiły i potrafią pewnie nadal i to się dzieje na całym świecie. To nie tylko chodzi o nas. Jakby przy budowach tego typu konstrukcji standardowym jest, że firmy wykonujące iniekcje są po prostu zatrudniane. To nie jest jakiś element, o kurczę, coś się nie udało, trzeba tutaj szybko kogoś znaleźć, tylko te firmy, od razu wiadomo, że będą tego typu przygody po drodze i te firmy są standardowo wpisane w ogóle w budżet budowy. I to są w ogóle jedne z nielicznych budów, w których faktycznie iniekcja jako, jako ten element naprawczy jest już od razu w budżecie. I to dobrze, no bo on się na pewno pojawi. I teraz, jeżeli ktoś sobie myśli, że użyje tak zwany beton wodoszczelny, czyli ten, tutaj też to hasło się bardzo często pojawia w komentarzach, W8, to podejrzewam, że widzieli panowie takie określenie nieraz i w komentarzach, i w specyfikacji betonu i tak dalej, no to w ogóle będziemy żyli długo i szczęśliwie, a ja wtedy zadaję pytanie, okej, a jaka jest grubość tego betonu? No, w porywach do 15. No to w porywach do 15 to jest za mało, bo ten beton według technologii tej białej wanny to jest co najmniej 25 cm, żeby był faktycznie szczelny w swojej grubości. To jest pierwsza sprawa. No i powiedziałem też wcześniej, że beton niestety, dla firmy iniekcyjnej niestety, lubi pękać. I teraz jeżeli beton pęknie, może pęknąć naprawdę z co najmniej kilkunastu różnych powodów i na ten temat są całe prace doktorskie, też na całym świecie pisane, dlaczego ten beton pęka, co się stało, jakie przyczyny, czy zbrojenie, czy sama mieszanka, czy temperatura. Proszę sobie wyobrazić, że w takiej objętości betonu 1,40 m grubości temperatura wewnątrz tego betonu sięga 80 stopni Celsjusza, a na zewnątrz to jest raptem parę stopni, bo betonujemy przy takiej temperaturze, jak dzisiaj mamy tam w granicach 6-8 stopni. Więc ta różnica temperatur pomiędzy wnętrzem betonu, który wiąże, a reakcja hydratacji jest reakcją silnie produkującą ciepło, powoduje naprężenia, które to mogą powodować pękanie. Jeden z przykładów. Mieliśmy stropy wręcz rozwarstwione, bo beton nie dojeżdżał na czas. Wbudowywano ten beton podczas silnego wiatru i nasłonecznienia, więc ta warstwa betonu przesychała, zanim kładziono następną i dosłownie jest poszatkowany beton w kilka warstw. Cieknie, jak nie wiem. Także co do zasady mieszanka jest prawidłowa, jak wyjeżdża z betoniarni. Najprawdopodobniej jest prawidłowa, ale czym innym jest sam produkt, a czym innym jest jego prawidłowe wbetonowanie. I tutaj na przykład pytanie, ile lat producent daje gwarancji na ten szlam izolacyjny? Producent w ogóle nie daje gwarancji na ten szlam izolacyjny, on tylko mówi, że został ten szlam izolacyjny wykonany zgodnie z procedurą i normą, ale nie może dać gwarancji na ten szlam, w sensie na jego szczelność już w czyjejś piwnicy, bo nie ma pojęcia, kto, w jakich warunkach i czy w ogóle będzie umiał go prawidłowo wbudować. To są różnice pomiędzy produktem, który okej, ma jakieś swoje parametry, ale prawidłowym wbudowaniem tego produktu.
Jasne. No i tu myślę, że chyba na przykładzie praktyka mamy jednoznaczną odpowiedź, jak to jest z tymi betonami tak zwanymi wodoszczelnymi. I przechodząc
no
płynnie...
No jest tak, że one mogą być wodoszczelne i ktoś faktycznie będzie miał, nawet nie powiem, że szczęście, tylko wszystko będzie po prostu prawidłowo zrobione i nigdy się nie dowie, że mógł mieć problem, a jego sąsiad dokładnie nie tak.
No właśnie, i tutaj jakby chcielibyśmy przejść do bardziej takich tematów przyziemnych, to znaczy wychodzimy z tego metra, 40 metrów pod poziomem terenu i wchodzimy bliżej powierzchni, czyli do tematów, no takich, z którymi my się zajmujemy, domy jednorodzinne, tak, fundamenty domów jednorodzinnych, piwnice domów jednorodzinnych. Jakie twoim zdaniem z twoich obserwacji, twojego doświadczenia są najczęstsze błędy, najczęstsze problemy we współcześnie budowanych domach i gdzie później ty musisz przyjeżdżać i interweniować?
Ja bym powiedział, że te najczęstsze błędy zaczynają się jeszcze chyba na długo przed budową, bo mamy świadomość taką, że nam się nic nie zdarzy. Żadne błędy i żadne przygody nam się nie zdarzą. Po prostu zbudujemy dom i będziemy mieszkać i w zasadzie zaczynamy budowę domu od wybierania wspaniałych kafelków, mebli, podłóg, koloru w łazience i tak dalej, i tak dalej. Ale domy nie składają się najpierw z fundamentów i to tam te błędy się pojawiają, zanim przyjadą meble, kafelki i dach. Więc taka trochę niewiedza i takie trochę myślenie, wszystko będzie dobrze. Ja bym powiedział za moim takim gościem z podcastu sprzed paru lat, że ignorancja. On tam mówił, co prawda w kontekście walki pomiędzy różnymi producentami chemii, że oni walczą o klienta, a tak naprawdę największym klientem to jest ten klient, który nie ma zielonego pojęcia, że w ogóle potrzebuje ich produktów. I tutaj jest dokładnie to samo, że my uczymy, wy macie kursy, macie swoje kanały, też jakby próbujecie tą oświatę i tą wiedzę jak największej ilości ludzi przekazać po to, żeby ich uratować przed problemami, o których wy już wiecie, że one się pojawią, a ci ludzie jeszcze nie. Ja to się czasem tak śmieję, że ludzie moich kursów wideo nie kupują chyba dlatego, że myślą sobie, że skąd ja mogłem 3 lata temu robiąc kurs wiedzieć, że oni będą mieli taki problem 3 lata później, nie? No skąd to nie mogą wiedzieć? Więc jakby taka niewiedza i myślenie, że nic się nie zdarzy, a skoro nic się nie zdarzy, to po co robić badania geotechniczne? Po co w ogóle robić jakąś izolację? Po co zapłacić więcej kierownikowi budowy, który faktycznie będzie na tej budowie więcej niż 2 razy na dzień dobry i na do widzenia i tak dalej, nie? To jest jakby cała taka już takie myślenie, że to jest jakieś naciąganie, że to są ludzie, którzy straszą i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy te rzeczy naprawdę się dzieją, fizyka nie śpi, woda wsiąka, w gruncie jest woda. Rzadko kto z nas buduje tak naprawdę na super, hiper przepuszczalnych gruntach i 5 metrów w dół poniżej posadowienia te grunty nadal są takie przepuszczalne i chłonne, odbierające wodę deszczową, opadową. Przeświadczenie o tym, że zalewa nas woda gruntowa. Nie zalewa nas woda gruntowa, zalewa nas woda opadowa, a już jak ktoś nie ma piwnicy, to już w ogóle na 100% woda opadowa. Więc takie przeświadczenie, nie mam piwnicy, nie potrzebuję izolacji, nie jest prawdziwe. Więc najpierw to przeświadczenie, które trochę zaślepia i powoduje, że nie douczamy się, nie wybieramy właściwych produktów i niewłaściwie je stosujemy, bo cały czas z tyłu głowy jest taka pewność, nie wiadomo skąd w zasadzie nabyta, że to jest w zasadzie niepotrzebne. Ja nawet czasami oglądam, moja współpracowniczka pani Aleksandra chyba z rok temu wręcz zmusiła mnie, żebym obejrzał jakiś jeden film z kanału 2 panów czy 3, którzy pokazywali, jak aplikują masę dwuskładnikową KMB na bloczki fundamentowe. I oni tam się tak, jeden pan tam właśnie aplikuje te KMB na ścianę i mówi, tutaj to w ogóle jest niepotrzebne, tutaj nigdy nie będzie wody. Mhm. Teraz jeżeli specjalista, który robi izolację i w ogóle zżyje zrobienia izolacji, mówi, że tu jest w ogóle ta izolacja niepotrzebna, bo tu nie ma wody, a to jest najstarszy dowcip świata, nie? W wykopie nie było wody. Ja to ciągle słyszę przez telefon, odbieram kilka takich wypowiedzi w tygodniu, bo tam nie było wody. No po czym właśnie wykop jest zakopany i się woda objawiła. Cudownie. Jeden z problemów, który jakiś czas temu już zidentyfikowałem, jakby idąc dalej, to jest taka sytuacja, budynek na lekkim zboczu. Nawet to nie muszą być góry skaliste, ale lekkie zbocze. Co się dzieje? No woda z tej wyższej partii tego pagórka oczywiście napływa. I teraz jeżeli to połączymy z gruntem takim no, gliniasto, nieprzepuszczalnym, jakieś drobne nawet piaski, ale drobne, więc ta woda za szybko nie wsiąka. Jeżeli są przewarstwione gliną, no to w zasadzie troszkę wsiąknie, koniec. Spływa cały czas, no bo 3 dni po deszczu, jak jest duży hektar w tamtą stronę w górę, to tam naprawdę jest ta powierzchnia zlewni przeogromna. I jeszcze dodatkowo połączmy to z częściowym podpiwniczeniem. Oczywiście piwnica jest od tej strony już niższej, więc ściana dzieląca część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej jest ukryta w połowie jakby głębokości budynku. I teraz co się dzieje? Ta ściana dzieląca część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej jest po pierwsze ukryta pod budynkiem, po drugie to ona jest tą tamą, która zbiera tą wodę, która napływa. My w życiu do tej ściany nie wrócimy bez ogromnego remontu, czyli zniszczenia podłogi w tej części niepodpiwniczonej, żeby wykonać prawidłową izolację pionową na tej zewnętrznej powierzchni ściany dzielącej część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej, więc do tej piwnicy tam się woda będzie lała. Idąc dalej, jeżeli wykonamy tą ścianę, ostatni mój film na YouTubie, chyba przedwczoraj, z bloczków tych szalonkowych zalewowych, no to w zasadzie jest durszlak, którędy woda się może wlać do takiego, do wnętrza tego muru, płynąć sobie parę metrów wewnątrz tych bloczków i wylać się tam, gdzie jej pasuje, czyli na przykład do piwnicy, nie? Ciężko jest to zrobić. Oczywiście można to zrobić iniekcją ciśnieniową, iniekcją kurtynową, zrobić taką kurtynę, ale to są oczywiście kosmiczne pieniądze. No, żeby rzucić rząd wielkości, jeżeli nie robimy 600 metrów kwadratowych kurtyny, no tylko powiedzmy do 30-40 metrów kwadratowych, to taka iniekcja kurtynowa kosztuje w granicach 2,5 tysiąca złotych i charakteryzuje się tym, że trzeba netto i charakteryzuje się tym, że trzeba podać około 40 kg żelu akrylowego na każdy metr kwadratowy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to faktycznie było. Przedwczoraj do mnie dzwonił pan dziś z południa Polski i mówił, że jego znajomy właśnie ma piwnicę z bloczków zalewowych, wydał już około 50 tysięcy złotych i nie widać w ogóle tych pieniędzy, bo tak jak się woda lała do tej piwnicy, tak się leje. Bloczki zalewowe. Więc no nie polecam, szczególnie dla piwnic, jeżeli jest budynek częściowo podpiwniczony, to tą piwnicę wykonać z żelbetu na płycie fundamentowej z blachą uszczelniającą wszelkie styki robocze. I nawet jeżeli gdzieś coś pocieknie, to będą drobne ryski, które będzie można w dwa dni naprawić przy niebotycznie mniejszych kosztach naprawy niż przy tej iniekcji, której mówię, czy odkopywaniu budynku.
Czyli jednym słowem można by powiedzieć, że takim największym problemem, który widzisz, to są piwnice. To mało tego, że piwnice to jeszcze piwnice z częściowym, jakby częściowo podpiwniczone budynki, tak? To jest miejsce, gdzie nie jesteśmy w stanie się dostać, tak? To morał.
Częściowo podpiwniczonym budynku, oczywiście tam chyba są ze cztery różne układy tych piwnic, czy jakby, ale no generalnie któraś, jedna przynajmniej ze ścian jest ukryta pod budynkiem. Mhm. I nie da rady jej uszczelnić inaczej niż iniekcyjnie, a to są koszty.
No bo w przypadku, kiedy mamy ścianę zewnętrzną, tak, jesteśmy w stanie ją odkopać, jesteśmy w stanie ją oczyścić i zrobić izolację powierzchniową, no to jeszcze pół biedy.
No przynajmniej w teorii, tak? Oczywiście nie zawsze wszędzie można kopać. Mhm. Mam też klientów, którzy mówią, że to jest ruchliwa ulica, odziedziczyli jakiś budynek w mniejszej miejscowości, ale jednak ruchliwa ulica, chodnik i tak dalej, no jakby nie chcą ponosić tych kosztów odkopywania i raczej myślą o iniekcji. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj jakby cena za iniekcję czasem ich leczy. Z takiego przekonania, że to iniekcja. No ale gdzie niegdzie, no oczywiście tylko iniekcja i nic innego.
Jeżeli można odkopać,
to ja zawsze polecam odkopać.
Podałeś cenę 2,5 tysiąca złotych netto, a potem powiedziałeś o kilkudziesięciu kilogramach żywicy. Czy to jest w takim razie dodatkowy koszt, czy to jest w ramach tej iniekcji?
Ale chodzi o to, jakby dosyć często do mnie dzwonią firmy, czy na jakieś instytucje, które mają tego typu problemy i mówią, że mają dużą niższą cenę. Ja natomiast uprzejmie zapytuję, ile żywicy ten inny oferent proponuje wpompować. No oczywiście tego w ofercie nie ma, więc ja mówię, no to pasowałoby porównywać jabłka do jabłek i to jakoś wypośrodkować. Ja się tej iniekcji kurtynowej uczyłem chyba w niezłej szkole, bo zaczynałem swoją przygodę w ogóle w tej branży od pracy w MC Bochemie i od dosyć intensywnych szkoleń w Niemczech, w Bottrop. I wiem na pewno i od techników tej firmy z różnych krajów pracujących dla MC Bochemie i później z własnych doświadczeń już w Polsce, że jak się wpompuje mniej, to ta woda sobie znajdzie lukę, bo te miejsca, gdzie ta żywica się znajdzie w gruncie, nie połączą się ze sobą. Tu pompujemy, tworzy się taka poducha z żywicy. To pompujemy, tworzy się poducha, ale kurtyna polega na tym, że te poduchy w końcu muszą na siebie zajść. Jak na siebie nie zajdą, to gdzieś pomiędzy może być po prostu przesmyk, którymi woda nadal będzie się wlewać do wnętrza. Więc to nie jest tak, że mamy odkopane, naprawimy sobie ścianę, wszystkie ubytki wypełnimy zaprawą naprawczą, zaprawa zwiąże, następnego dnia przychodzimy, jest 20 stopni, idealne warunki i nakładamy pierwszą warstwę izolacji. Nie, pompujemy, nie mamy rentgena w oczach, żywica ląduje za ścianą, tak naprawdę do końca nie wiemy, co się z nią dzieje, tylko obserwacja i zmiana wilgotności ściany po czasie może powiedzieć, czy iniekcja kurtynowa faktycznie zdała egzamin. Więc to jest naprawdę jedna z najtrudniejszych technologii iniekcyjnych, jaką mamy. I nie ma sensu pompować mniej materiału, bo on się po prostu nie połączy ze sobą. Przy mniejszych ilościach się ze sobą nie połączy, jak się nie połączy, to to tak jakby tam w ogóle nie było.
Dobra, bo pytam o tę kwotę, bo powiem ci, że nie wygląda to strasznie mimo wszystko, bo jeżeli my w swoich podcastach mówimy o tym, żeby zastosować porządną hydroizolację fundamentów, że to będzie oczywiście drożej, ale no, na przykład drożej o 5000 zł, a ty teraz mówisz, że w przypadku wycieku wystarczy iniekcja za 2,5 tysiąca złotych.
Ale za metr, no to zastanawiam się. Za metr, a nie za całą piwnicę.
A, no właśnie, no właśnie. To jest cena
za metr kwadratowy, powiedziałem to.
Okej, okay, to widzisz. Ja to przeoczyłem. Myślałem, że to jest kwestia.
Nie, no gdyby to było 2,5 tysiąca złotych, to oczywiście bardziej by się opłacało nie robić nic, wpaść, no wywiercić cztery otwory i do widzenia. Nie.
To wyparłem tę cenę w takim razie, bo rzeczywiście jest ogromna.
Tak, pokazać to dla wyobraźni. Na każdym metrze kwadratowym trzeba wywiercić 25 otworów mniej więcej, bo to jest taka siatka 25 na 25 centymetrów, więc wypada mniej więcej właśnie 25 otworów. Jeżeli tam są duże przecieki i jakby mocno wilgotna ściana, to trzeba byłoby zagęścić tą siatkę, czyli pewnie ponad 30 otworów i wtedy na pewno nie mniej niż 40 kg na metr kwadratowy.
Okej.
Czyli morał jest taki, że koszt takiej naprawy może kosztować znacznie, znacznie, znacznie więcej niż koszt wybudowania samej ściany. Już nie mówiąc o tej o hydroizolacji zrobionej prawidłowo na tej ścianie.
Miałem klienta, no nie powiem skąd, bo jakby szanujemy prywatność, natomiast to był pan, który pracuje za granicą. Zbudował dom bez kredytu, przynajmniej do któregoś momentu bez kredytu budowali dom z tych pieniędzy. Pełna piwnica, bloczki betonowe, grunty bardzo mocno nieprzepuszczalne. Powiedział, że odpompowują mniej więcej 50 do 70 litrów wody w dni niedeszczowe z tej piwnicy. No jak nagrał mi wideo, to te bloczki do wysokości 1,5 metra od poziomu podłogi w tej piwnicy są absolutnie takie no, białe z powodu różnych soli, które się tam wytrącają. Izolacja była wykonana, owszem, ale materiałem dwuskładnikowym, KMB, chyba niezbyt dokładnie. W ogóle nie wykonano tak zwanej fasety pomiędzy ławą fundamentową a tymi bloczkami. Woda się tam leje, jak nie wiem, kawał domu. Ja tak w zasadzie jeszcze, ja zawsze mówię, że wolę mieć Excela i sobie wszystkie te metry kwadratowe, powierzchnie, długości i tak dalej policzyć, ale tak zupełnie circa about powiedziałem mu, że odkopanie, usunięcie starej izolacji, utrzymanie wykopu, bo to jest ponad 2 metry w głąb i wykonanie tej izolacji to jest mniej więcej 3 do 3,5 miesiąca pracy i to jest w granicach 150 tysięcy złotych. I teraz proszę sobie wyobrazić netto. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten pan za te 150 tysięcy złotych mógł podjąć decyzję, że leje żelbet, przynajmniej ściany zewnętrzne dookoła. Prawdopodobnie nie wydałby 150 tysięcy na żelbet. Miałby dwie ryski, o których już dawno by zapomniał, że one były. I ewentualnie styki płyta, ściana mogłyby ciec, ale to też jest, nie wiem, 15-20 tysięcy i do widzenia. I pozamiatane, i zrobione, i to zawsze będzie szczelne. Więc ten pan albo będzie miał zawsze tą wodę w piwnicy, albo będzie musiał wydać ogromne pieniądze na doszczelnienie, odkopanie, doszczelnienie, ale zawsze i tak zostanie z tymi bloczkami. One tam zawsze będą. I ta izolacja po nie wiem, po 12-15 latach może się gdzieś zdegradować, coś się stanie, gdzieś zacznie przeciekać, to się może zdarzyć. A gdybym miał żelbet, to nawet bez izolacji w zasadzie biała wanna by sobie poradziła. Także początkowo oszczędność, która wydaje się rozsądną decyzją taką budżetowo, no analizujemy, na co wydać pieniądze i tak dalej, a się okazuje, że to jest po prostu strzał w kolano.
A jak z budynkami, które nie mają piwnic? No bo jeżeli mamy piwnicę, no to widzimy, coś cieknie, coś się dzieje, leje się woda, panika, ale co w przypadku, kiedy nie ma piwnicy? Czy masz przypadki właśnie związane z tym, że ktoś wybudował dom bez piwnicy, bez dobrze zrobionej hydroizolacji i z jakim wtedy do ciebie przychodzi problemem?
To są dwa rodzaje klientów. Pierwsze to są klienci małych firm budujących domy, które są faktycznie niepodpiwniczone, posadowione na ławach fundamentowych z tak zwanymi posadzkami na gruncie, najczęściej bez izolacji podposadzkowej, ewentualnie na chudziaku był położony kawałek folii, który nie jest izolacją, tylko jak ja to mówię, taką przekładką pomiędzy warstwami.
Tak.
Najczęściej grunty wokół takiego budynku, czy w ogóle takiego całego osiedla, takich budynków są nieco podniesione. Bardzo często są to grunty nieprzepuszczalne, czyli właśnie jakieś drobne piaski, gliny z jakimś delikatnym spadkiem. No dosłownie wczoraj rozmawiałem ponad godzinę, analizowaliśmy moją ofertę z klientem. Świetnie się pan przygotował, autentycznie rzadko się zdarza, żeby ktoś tak dobrze przeczytał ofertę i wszystkie punkty z tabelki wynotował. Pan ma w szeregu dom i pech chce, że akurat na wprost jego działki jest najniżej, więc u niego się zbiera kałuża i płynie prosto w bramę garażową i pod posadzkę do domu. Niepodpiwniczone. Więc co w takiej sytuacji? No, chudziak najczęściej wyląduje nieco poniżej poziomu terenu, choćby dlatego, że teren później po budowie domu jest nieco podniesiony. Więc nawet jeżeli był mniej więcej na poziomie, no to później ląduje te 15-20 cm poniżej. Co się dzieje? Woda opadowa, albo opadowa gdzieś tam napływająca już od sąsiadów, zaczyna się zlewać w starym, już zakopanym wykopie pod fundamenty. I teraz ten wykop, czyli ten grunt nieprzepuszczalny, to jest taka jakby niecka wanna, w której zaczyna się zbierać woda opadowa. Głębiej niż dno oryginalnego wykopu nie wsiąknie tak szybko, więc do tego dna w miarę szybko, bo ten grunt był wymieniony, poruszony, jakieś kamyczki i tak dalej, różne rzeczy. W każdym razie nawet jeżeli glina była przerzucona w tej z powrotem, to jednak została poruszona i nie jest już kilkumilionowym lat tworem od ostatniego zlodowacenia, tylko półtora roku temu była właśnie taka mocno wymemłana, więc tam wsiąka, dociera do dna tego wykopu i zaczyna się zbierać. I teraz na zewnątrz wykopu wzdłuż ściany fundamentowej się podnosi, pod ławą fundamentową zaczyna opływać i zaczyna wyrównywać swój poziom z tym, co się dzieje już wewnątrz obrysu budynku, czyli w gruncie zasypanym pomiędzy ściany fundamentowe. I teraz jeżeli ten chudziak jest faktycznie poniżej poziomu tutaj terenu, to się może okazać, że zaczyna woda stać na chudziaku. Mam takich klientów, którzy nagrali mnóstwo różnych obserwacji, kupili dom od dewelopera, przez półtora roku obserwowali stany wody w tej strefie pod styropianem. 3-4 cm wody pod styropianem, czyli wewnątrz budynku, wszystkie ściany mokre, 40 cm w górę, poroterm mokry, no tynk to wiadomo, tynk jeszcze oczywiście był położony na ściany przed wylaniem posadzek, więc on w ogóle sięga samego chudziaka, więc on od razu jest bezpośrednio w tej wodzie de facto stoi. No dramat. Ogrzewanie podłogowe, nigdy nie użyte, a w zasadzie trzeba je usunąć, żeby zrobić izolację podposadzkową. No i oczywiście bajoro na podwórku po niemal każdym deszczu, no bo te grunty tuż pod trawką, tym drobnym, małym z wymianą gruntu parę centymetrów, żeby trawa rosła, no to glina. Także nawet jeżeli nie ma piwnicy, grunty są silnie nieprzepuszczalne, to woda potrafi się tam wlewać, no bo, mhm. bo nie ma gdzie płynąć i tyle. Niestety, to jest straszne, myślimy sobie, nie mamy piwnicy, więc nie będzie problemu.
Czyli tak naprawdę w takim przypadku większym problemem jest brak odprowadzenia wody opadowej z powierzchni działki, czy większym. No jednym z głównych problemów jest brak odprowadzenia wody opadowej z powierzchni działki niż to, że ona wsiąka. Znaczy wsiąka też dlatego, że jest teren ukształtowany ze spadkiem do budynku, tak? Niefortunnie może się tak zdarzyć.
No tak, ale albo na przykład rynny z całego dachu zrzucają wodę tuż pod tą ścianę, czyli jesteśmy dokładnie w strefie wykopu. Czasami no, ludzie piszą, że w zasadzie nie ma jeszcze żadnego odbioru deszczówki miejskiej, jest bardzo małe podwórko, więc nie ma gdzie zakopać jakiegoś chociaż zbiornika. No ja mówię, chociaż zbiornik, 10 metrów sześciennych, zbiornik betonowy na tą deszczówkę po to, żeby mieć po pierwsze podlewanie ogródka, dwa, do zbiornika woda się bardzo szybko będzie mogła wlać, więc jak będzie ostra ulewa, to nie ma takiego gruntu, który przyjmie tę wodę, a zbiornik przyjmie. Więc drenaż, ściany obsypane nie gruntem rodzimym, tylko mocno przepuszczalnym i właśnie wczoraj z tym klientem rozmawialiśmy o tym, on jakby po tym wszystkim, co już przeszedł, jeden zbudował dom, zalało, zrobił w zeszłym roku remont, nieskuteczny i teraz będzie remont po remoncie. I doszedł do wniosku po rozmowach i kilku moich filmach na YouTubie, że on sobie w ogóle zakopie już te fundamenty kruszywem, jakimiś dwucentymetrowymi kamieniami, po to, żeby ta woda naprawdę ekspresowo spadała w kierunku rury drenarskiej i odpływała gdzieś tam do zbiornika czy jakiegoś zbiornika wodnego.
Dobra, bo często, słuchaj, chcę pogłębić ten temat, skoro jesteśmy już przy wykopach. Często jednak słyszę taką poradę, także pod naszymi filmami, że wystarczy zrobić drenaż, żeby odprowadzić wodę opadową poza obrys domu, fundamentów i wtedy już nie potrzeba robić żadnej izolacji pionowej na fundamentach, no bo skoro woda już nie napiera na fundamenty, to nic się złego nie stanie. Więc pytanie, jak to wygląda, czy może rzeczywiście drenaż wystarczy i nie ma co się bawić w żadne hydroizolacje?
No mam dla ciebie informację taką, że pod moimi filmami też takie komentarze się pojawiają, po pierwsze. Okay. Ja zawsze na to odpowiadam, że drenaż to jest wisienka na torcie. To znaczy bez prawidłowej izolacji drenaż za parę lat może się zamulić. Mam mnóstwo przypadków ludzi, którzy myśleli, że mają drenaż, bo za niego zapłacili i na fakturze był, tylko fizycznie nie było go. Rura miała zamiast ileś 10 metrów do jakiejś studni rozsączającej kończyła się 1,5 metra dalej w gruncie, no bo kto to sprawdzi, nie? A okazało się, że tego drenażu de facto nie było i budynek był zalewany. Faktem jest, że wykonanie drenażu zmniejszy napór wody na fundamenty. Bezwzględnie tak jest. Wczoraj sobie czytałem zalecenia ITB dotyczące właśnie jakby definicja, co to jest izolacja przeciwwilgociowa, co to jest izolacja wodochronna. I izolacja wodochronna, czy jakby jest potrzebna wtedy, czy jakby stosowana jest wtedy, kiedy albo budynek jest posadowiony poniżej poziomu wód gruntowych, albo powyżej poziomu wód gruntowych, ale przy gruntach nieprzepuszczalnych, czyli tak jak mówię, te drobne piaski, gliny, iły, no, czy nawet tam jest jeszcze mowa o gruntach przewarstwionych. I wtedy jednak izolacja ta ciężka, tam nie ma tego określenia, nie ma ciężka izolacja przeciwwodna, takiego określenia nie ma, tam jest izolacja ta wodochronna i przeciwwilgociowa. Przeciwwilgociową zalecają w gruntach, po pierwsze powyżej poziomu wód gruntowych, zawsze, a po drugie w gruntach mocno przepuszczalnych, kiedy ta woda faktycznie ucieknie. Ale jednak przeciwwilgociową zalecają zastosować. Więc ja bym powiedział tak, jeżeli tak bardzo wierzymy w ten drenaż i on jest naprawdę dobrze wykonany, to znaczy, że ta rura drenarska będzie trochę poniżej ławy, tej górnej powierzchni ławy fundamentowej, żeby faktycznie woda się nie miała szansy spiętrzyć w tym wykopie powyżej poziomu ławy fundamentowej, żeby się nie wlewała w ten styk ławy, często niedoszczelniony, a na przykład pierwszy bloczek, żeby nie mogła się ta woda za szybko wlewać do gruntu już pod obrysem budynku, no to pewnie izolacja przeciwwilgociowa wystarczy, dobrze wykonana izolacja przeciwwilgociowa, tylko z drugiej strony, jak już mamy do tego dostęp, mamy jeszcze wykop, kwestia jest taka, że mamy już wykonawcę i wystarczyłoby dokupić kilka czy kilkanaście wiader lepszego trochę produktu i to po prostu wykonać, bo mamy do tego dostęp, najtańszy moment na świecie, żeby to zrobić, to dlaczego tego nie zrobić? Budujemy sami dla siebie, mówimy, że chcemy, bo to dla siebie i tak dalej, a może dzieci tutaj będą mieszkały, etc. Dlaczego tego nie zrobić? To jest moja odpowiedź na to pytanie.
No tak, no myślę, że tutaj nasi słuchacze, jeśli chcą, to mogą w komentarzach napisać wiele pomysłów, dlaczego nie warto tego robić.
No tak, bardziej tak, dużo tylko serio. Jeśli licytujemy, jak zrobić nie do końca prawidłowo, no bo...
Nie to jest moją intencją. Jakby chciałem powiedzieć, że pewnie słuchacze mogą napisać w komentarzach, dlaczego można by tego było nie zrobić. Natomiast pojawią się też pytania, jakiego produktu użyć. Bo produktów do zrobienia hydroizolacji ściany fundamentowej, ściany piwnicy i tak dalej, jest całe mnóstwo. Albo jeszcze więcej, więc możemy sobie wymyślać sztuczne powody, dla których nie warto tego robić. Jednym z takich powodów, które obserwuję, z jakimi pytaniami do mnie trafiają słuchacze, jest po prostu to, jaki produkt wybrać. A bo u mnie w hurtowni takiego produktu nie ma, bo u mnie w hurtowni polecają Disperbit, bo wykonawca nigdy w życiu nic lepszego niż Disperbit nie widział, nie wie, jak to zastosować. Jakby rozumiesz, chodzi o to, że brakuje wiedzy w narodzie, też u wykonawców. No i jedną z barier jest to, że właśnie nie wiedzą, jaki produkt wybrać, bo jest tego mnóstwo. Tym bardziej, że w hurtowniach polecają Disperbit, z czym się też nagminnie spotykam. No i jaką mamy na to radę?
Nie chodzić do takich hurtowni, to po pierwsze. Jakby wiedzieć, co się chce kupić, to po drugie, czyli nawet jeżeli ktoś tam wyskoczy, to wszyscy to biorą, to. No to nie to, czyli to na literkę D. Jakby no wyedukować się. To jest trochę tak, że no w mojej hurtowni tego nie ma. Wszystko kupujesz w swojej hurtowni, to znaczy mnóstwo rzeczy się kupuje po prostu przez internet i są sklepy internetowe, które sprzedają również chemię budowlaną. Owszem, ona jest trochę cięższa, więc trochę więcej waży dostarczenie tej palety różnego rodzaju produktów na budowę niż kosmetyków, telefonów czy tam innych suszarek. No to jest jakby oczywiste. Natomiast wiedzieć, co kupić. I powiedziałbym, że nigdy nie było tak łatwo dowiedzieć się, co kupić, odkąd wystartowałem właśnie z czymś, co od 2 czy 3 lat już chodziło mi po głowie, a szczególnie po konsultacjach, kiedy ludzie pytali, no to jest dokładnie to pytanie, no to panie Mateuszu, dobrze, to ja już teraz rozumiem, na czym jest problem. Tu mamy wodę, tu mamy wilgoć, tam jest niesklejone, tutaj trzeba odkopać. No ale co tam podać, co tam posmarować? Ja nie lubię tego określenia, bo my to prawidłowo aplikujemy, a nie smarujemy czy malujemy. Więc zrobiłem taki portal, który nazywa się izoleo.com.pl, w którym można sobie wybrać produkt spośród 170 kilku produktów, które wprowadziliśmy, 30 kilku marek, więc naprawdę wszystko w jednym miejscu. I teraz wybieramy ten produkt w zależności do sytuacji, którą mamy. Czyli jeżeli chcemy mieć piwnicę, no to bierzemy to pod uwagę. Jeżeli mam grunty nieprzepuszczalne, to bierzemy to pod uwagę. Jeżeli nie wiemy, jakie mamy grunty, to najpierw zamawiamy badanie gruntu po to, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja, jakie te fundamenty zrobić, a może zmienić posadowienie z ław fundamentowych na płytę fundamentową, co o ironio może się okazać, że mocno zaoszczędzi kasę w postaci przyszłego remontu, o którym się nigdy nie dowiemy, że musielibyśmy go zrobić. To jest w ogóle najgorsze, nie? Że ludzie sobie nie wyobrażają, że to będzie, więc robią teraz decyzje takie mocno oszczędzające, a potem jest... A jak zrobią wszystko dobrze, no to mówią, no przecież nie ma wody. No nie ma wody, bo zrobiłeś wszystko dobrze. Więc jakby dobrze poczytać, dobrych produktów, na przykład dwuskładnikowych, maska MB, karty techniczne, to okaże się, że każdy produkt może być stosowany w różnych warunkach. Tych lepszych produktów oczywiście, nie każdy, ale lepszych. Może to być wilgoć gruntowa, może to być woda tak zwana napierająca do 3 metrów, może to być klasa obciążenia wody powyżej 3 metrów. Może to być woda na stropach, na przykład nad garażami podziemnymi, te stropy poziome, to jest osobna klasa obciążenia wodą. I teraz W każdej z tych klas, albo w wielu z różnych tych klas, jest inne zużycie materiału, tego samego materiału, ale inna grubość. Teraz jeżeli ja pytam kogoś, proszę pana, jaki materiał pan kupił, bo to ludzie się czasami lubią chwalić, że kupili jakiś super produkt jakiegoś super producenta i to w ogóle dobrze, że tak jest, tylko pytanie ile? No, chyba 4 wiadra były. A ja widzę tam 90 parę metrów kwadratowych co najmniej powierzchni do uszczelnienia i te 4 wiadra, to bez liczenia wiem, że jest za mało. Wrzucam sobie te dane w Vizaleo, bo mamy zdigitalizowane karty, więc nie tylko czytamy, możemy pracować na tych danych i wychodzi mi 450 kilo, 330 kilo w zależności od metrażu i klasy obciążenia wodą, a jak zmieniam klasę obciążenia wodą, to automatycznie podstawia się inny wynik, ilość tych wiader i inny wynik, jakby ten sumaryczny zapotrzebowania w kilogramach czy litrach i widzę, że to za mało. I nawet ta wilgoć, ta najniższa klasa, czyli ta wilgotność gruntowa nie zostałaby prawidłowo zaizolowana przy pomocy 4 wiaderek na tak dużym metrażu. Więc proponuję zadawać pierwsze pytanie, ok, jaki produkt? To jest bardzo dobre pytanie, ale od razu w ślad za nim powinno być pytanie, ile? A to ile tego produktu, no to jakie mamy warunki? Vizaleo można to bardzo łatwo, w zasadzie automatycznie sobie prześledzić dla każdego produktu. Jeżeli wynik się nie wyświetli, to znaczy, że produkt w danej klasie po prostu się nie daje aplikować.
Zachęcamy
naszych... Sławek, miałeś chyba tą przygodę, napisałeś mi, że się tam coś nie wyświetliło i właśnie żeś doszedł do wniosku, że no to jest dokładnie to, nie? Że ten produkt w tej klasie nie według karty technicznej producenta nie powinien być aplikowany.
Tak, bardzo prosimy naszych słuchaczy o klikanie w serwisie, zobaczenie, co on pomaga zrobić. Dajcie proszę znać, czy wam pomoże lub pomógł w wyborze
tak jest. Odpowiedniego tutaj materiału. Sławek stał się naszym ojcem chrzestnym jednej z funkcji. Być może ktoś z państwa chciałby też przeklikać i wymyślić, że czegoś brakuje, bo oczywiście, że brakuje. Mamy naprawdę długą listę jeszcze pomysłów, ale nie wszystko jesteśmy w stanie naraz tam wprowadzić. Chcieliśmy wystartować możliwie szybko, żeby możliwie szybko zacząć pomagać ludziom w dobieraniu, wybieraniu, czy nawet przekonywaniu się, że jakiś produkt się gdzieś po prostu nie nadaje. Mi to ułatwia pracę po konsultacjach online. Wysyłam po prostu link do kilku produktów. Mówię, że omawialiśmy taką i taką klasę obciążenia wodą, bo na podstawie przekazanych mi do konsultacji wyników badań geotechnicznych coś widzę, to jest taka klasa, w takiej klasie proszę szukać produktów, które spełniają tej klasy. Bach, nie muszę tego wszystkiego ręcznie robić, jakby zautomatyzowałem swoją pracę.
To jeszcze powiedz proszę, bo to dla mnie nie było jasne od samego początku. Masz to opisane na stronie, ale pierwszy mój efekt był taki, taka myśl, o co tu chodzi. Jak sobie już wybrałem produkty, dostałem na przykład 19 różnych propozycji i różne wartości punktowe. Więc pytanie, co oznaczają te wartości punktowe? Doczytałem, że jeżeli produkt nie ma karty technicznej odpowiednio szczegółowej, bo są takie karty techniczne, w których nie ma wszystkich informacji, to on za taki brak informacji nie dostaje punktów, więc po pierwsze, im bardziej szczegółowo podał producent dane techniczne, tym lepiej, ale jeszcze są jakieś różnice, więc powiedz mi, czym się wyróżnia produkt, który ma na przykład ocenę 4,5, a w czym jest gorszy produkt, który ma ocenę 2,8?
Okej, więc jakby to jeszcze delikatne uzupełnienie do tego, co żeś powiedział. Faktycznie czytamy tą kartę techniczną trochę tak, jakby czytał to przysłowiowy Jan Kowalski, który nie musi się znać na budownictwie, a chce podjąć decyzję, rozeznać się, no tak, żeby czuć się, że ta informacja, że ta decyzja jest podejmowana na podstawie jakichś rzetelnych informacji, czy możliwie dobrej jakości informacji. Więc jeżeli jakiejś informacji nie ma w karcie technicznej, a ja nawet z literatury fachowej wiem, że teoretycznie ta klasa produktu coś spełnia, ale producent o tym nie pisze, no to nie mogę dorzucać tych danych tak od siebie, bo powiedzmy lubię albo nie lubię jakiegoś producenta. Chcieliśmy to zrobić możliwie rzetelnie. Więc jeżeli karta jest uboga, mało informacji i takie to wszystko jest w zasadzie o niczym, no to też i tak jest odwzorowanie oryginału w naszej tej zdigitalizowanej wersji, czyli w elektronicznej karcie technicznej produktu. To po pierwsze. Po drugie, im więcej w zakładce ranking jest pod spodem cała tabelka wszystkich cech, które braliśmy pod uwagę, jest ich no dużo, prawie 30 bodajże, I teraz każda cecha to jest choćby tak nie. Spełnia jakieś, czy na przykład jest, daje odporność na radon, tak nie. Daje odporność na UV, tak nie. Daje się aplikować od strony negatywnej, tak nie. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Jest to w karcie albo nie ma? I teraz jeżeli jest, no to tak. No i wtedy jakby przyznawane są punkty na tak i punkty na nie. Punkty na nie, no to wiadomo, zero. Punkty na tak to jeden albo dwa na przykład, w zależności. I teraz jeszcze dodatkowo każda cecha ma swoją wagę, swoją jakby ważność. I waga cechy razy ilość punktów daje wartość dla tej cechy. I na przykład no, najważniejsze według wszelkiej literatury światowej cechy dla tego typu mas izolacyjnych to jest zawartość cząstek stałych, czyli mówiąc krótko, ilość produktów w produkcie, czy też ilość cukru w cukrze. I to jest waga, która ma bodajże 11, czyli najwięcej. Druga za nią jest gęstość, to też jest jakby określana i w normach, i w literaturze fachowej cecha, która no najwięcej mówi o tym produkcie, więc ona ma też wysoką wagę. I potem różne cechy mają różne wagi w zależności od tego, jak one, trochę według naszego czucia, a trochę według literatury fachowej. I w tej tabelce jest pokazane, jakby jak to jest liczone, czyli jaka waga, ile punktów, za co. Jeżeli tak nie, no to albo 0, albo 1 czy 2 wychodzi wynik. I wychodzi wynik rzędu tam 300 ileś punktów i 349 to jest maks, więc te 349 to by było 5-0. I teraz jakby patrzymy, jaki procentowy udział, nie wiem, kto coś ma 320, no to do 349 no to wychodzi tam te 4 z hakiem. No i to już jest jakby automatycznie program liczy. Przelicza to z takich 300 iluś, nie do końca to czujemy, co to jest te 320, a w 5-stopniowej skali to nawet jak ktoś nic nie, jakby nie musi się znać, a w 5-stopniowej skali no to po prostu wszyscy czujemy, o co chodzi. Więc są inne systemy porównujące inne produkty, w których też są 5-stopniowe takie skale dla produktów podane. Wydaje się intuicyjnie, że jeżeli coś ma 4,5, to jest całkiem nieźle, a jeżeli coś ma 2,7, no to takie jest so-so. Chociaż z drugiej strony produkt, który nie musi być mistrzem świata, ale jeżeli robimy tylko izolację przeciwwilgociową, mamy świetny drenaż, albo mamy grunty mocno przepuszczalne, albo stworzyliśmy grunty mocno przepuszczalne, bo została wymieniona ogromna masa gruntu pod budynkiem, i plus drenaż i zbiornik i tak dalej, no to wtedy można zoptymalizować koszty wykonania takiej izolacji poprzez wybór świadomy, powtarzam, świadomy wybór troszkę jakby produktu, który ma mniejszą punktację, ale absolutnie spełnia wymagania tej klasy obciążenia wodą, która się nazywa wilgoć gruntowa.
Dokładnie. No i tutaj jakby też warto, myślę, dla naszych słuchaczy jeszcze raz to podkreślić. Chcieliśmy specjalnie zahaczyć i porozmawiać o tym portalu, świeżym portalu, który dopiero niedawno ruszył, tak jak mówiłeś. Jeszcze ciepły, no właśnie. Izoleo.com.pl, ja przypomnę nazwę, będzie w opisie pod filmem. Chcieliśmy ten portal poruszyć z kilku powodów, bo po pierwsze właśnie rozwiązuje ten problem, ale co ja właściwie mam użyć, więc zachęcamy wszystkich do przeklikania tego, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, nie będziecie, coś nie będzie dla was jasne, jeżeli nie będziecie w stanie odfiltrować produktu według waszych własnych kryteriów, śmiało piszcie w komentarzach pod tym filmem, bo ten portal, ta strona jeszcze ciągle ewoluuje.
Będzie.
I będzie ewoluowała, mam nadzieję.
Nawet Netflix jeszcze ciągle ewoluuje, więc my tym bardziej.
Super. Więc jakby to jest jedna rzecz, że to potrafi pomóc, tak? Po drugie, dostajecie dzięki temu, tak jak Mateusz powiedział, od razu wyniki z porównaniem produktów i to naprawdę szczegółowym porównaniem, który jest lepszy, który jest gorszy, więc możecie z tą listą pójść do waszej hurtowni i sprawdzić, czy coś się znajdzie z tych produktów. Jeżeli nie, to jest jeszcze opcja zakupu tych produktów, więc wydaje mi się, że tutaj rozwiązujemy naprawdę sporo problemów związanych z produktami hydroizolacyjnymi, więc polecam, żeby po prostu zajrzeć i no i zapoznać się z tym, tak? Bo to myślę, że rozwiało problemy.
Szczególnie podczas konsultacji, pod koniec konsultacji, kiedy już tak się trochę polubimy, odpowiedziałem na większość pytań, część wątpliwości rozwiałem i to już tak jest trochę taka ulga, już trochę zaczynają ludzie faktycznie rozumieć, na czym stoją. I mówią, no ale to którą markę? Ja mówię, proszę pana, w zasadzie nie wybieramy produktu ze względu na markę. Nie wiem, zegarek sobie można wybrać ze względu na markę, może samochód, ale nie. masę izolacyjną, bo one wszystkie są wykonywane względem określonych norm. Więc one summa summarum na koniec dnia, jeżeli jest napisane na produkcie, że jest izolacyjny, no to on musi być izolacyjny, bo jak nie, to nie spełnia normy i w ogóle nie byłby dopuszczany do obrotu na rynku, po prostu. Więc jakby nie tyle marka, co to, czy dany produkt w tej klasie, której on jest, czyli na przykład mikrozaprawy dwuskładnikowe, czyli tak zwane szlamy elastyczne dwuskładnikowe, robi tą robotę w tej klasie obciążenia wodą, którą żeśmy określili podczas rozmowy, że taką mamy na budowie. Marka jest drugorzędna. Z mojego punktu widzenia oczywiście każdy producent i pracownik poszczególnych firm powie, ale jak to? Ale no, dokładnie tak jest.
Okej. Mam pytanie, bo portal jest, wydaje mi się, mimo wszystko dla bardziej świadomych użytkowników, czyli wiem, że chcę zadbać o prawidłową budowę domu, wiem, że muszę mieć porządną hydroizolację, wchodzę, wybieram, jestem zadowolony. Ale jak wygląda praktyka? Tak, zanim ktoś dotrze do tego poziomu, to po pierwsze, w projekcie budowlanym architekt, nikt nie wykonał badań geotechnicznych, architekt napisał domyślnie, bo tak zawsze pisze, Disperbit.
Albo Abizol.
Drugi problem, klient otrzymuje wyceny od wykonawców. Niestety, mimo naszych starań, zawsze klient patrzy na ostateczną cenę i nawet jeżeli widzi, że wykonawca droższy zaproponował izolację z masy KMB zgodnie z projektem, a drugi smarowanie, bo tak trzeba to nazwać, Disperbitem, możliwe, że wybierze tańszą ofertę. Więc mam pytanie po pierwsze, czy może miałeś już przypadki konsultacji domu, który był zaizolowany Disperbitem? To tak dla mojej ciekawości, a tak po drugie, co myślisz o Disperbicie i czy to rzeczywiście jest dobry produkt, czy po prostu jest powszechny? Jak to wygląda?
Ja podejrzewam, że producenci produkujący tego typu produktu w ogóle nie muszą wydawać pieniędzy na reklamę tego typu produktu, bo on się sam reklamuje, niestety. Po drugie, on jest przeznaczony do określonej, dosyć wąskiej, ale jednak mocno określonej i w karcie technicznej żaden producent tego nie ukrywa listy, gdzie to można, czy jakby przeznaczenia tego produktu, gdzie go można faktycznie zaaplikować, a gdzie nie. Tylko tego, gdzie nie, już tam nie napisano, więc ta lista, gdzie tak, jest dosyć krótka. Zaczyna się od dachu, a nie od fundamentów. Robimy to bezwiednie, tak jak zacząłem tę rozmowę o tym braku myślenia, że nam się coś w ogóle przydarzy, o takiej tej ignorancji, że no, to tam fundamenty, to zakopiemy. Tutaj można by przytoczyć książkę, biografię Jobsa, którą tutaj mam przed sobą, Waltera Isaacsona, w którym on opowiada pierwsze komputery Apple, które miały być piękne również od środka. Dlaczego? Ale po co? Przecież są schowane pod obudową. Fundamenty są zakopane. Ale też mają być w tym sensie piękne, że prawidłowo wykonane i szczelne, bo to są właśnie te fundamenty domu. Więc to jednak ma sens i nawet w przypadku komputerów czy ładnie zaprojektowanych płyt głównych, swoją drogą płyta główna wygląda trochę jak rzut na fundament, więc zwracam na to uwagę. W zeszłym miesiącu skończyliśmy 2,5-miesięczną walkę, tak to trzeba nazwać, w Gdyni o doszczelnienie domu na zboczu w glinie z dostawioną piwnicą do budynku z bloczków betonowych posmarowanych Disperbitem. Kończyć? Lało się oczywiście do tej piwnicy, jak nie wiem. 2,5 miesiąca dlatego, że 3 metry w głąb wykopać, zabezpieczyć wykop na zboczu, zerwać ten stary Disperbit ze ścian istniejących wcześniej, czyli z czerwonej cegły i z tych bloczków, i wszystko zrobić od nowa. Kupa kasy, jeszcze więcej czasu. Zaczynaliśmy we wrześniu, gdzie pogoda była jeszcze całkiem okej, ale kończyliśmy w listopadzie, gdzie pogoda była nawet gorsza niż teraz, w sensie temperaturowo. Klienci pozwali tego wykonawcę, który robił tamtą robotę, do sądu. Nie? Czyli tak się skończyła przygoda tego wykonawcy, że jest teraz w sądzie. I teraz, czy tak powinna się kończyć współpraca pomiędzy klientem a wykonawcą? No raczej nie. Ja dostałem fantastyczną opinię na Google od tej pani, której żeśmy ten remont wykonali i ją mamy, jako tam 50. którąś pozytywną opinię za nasze dokonania na budowach i za konsultacje. Nie wiem, jak przekonać ludzi, którzy jeszcze nie mają problemu i uważają, że nie będą mieli problemu i że to w ogóle ich nie będzie dotyczyło, że to być może będzie ich dotyczyło, bo oni połknęli coś, taki odpowiednik mitu przedsiębiorczości. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Mit przedsiębiorczości, Michael Gerber. Tam jest mowa o ludziach, którzy mówią: tak, założę firmę, będę wspaniale zarabiał pieniądze, jestem specjalistą do wkręcania śrubek, założę firmę od wkręcania śrubek i będę po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I potem, bo jak się jest przedsiębiorcą, to się nie ma już czasu na wkręcanie śrubek, tylko trzeba prowadzić faktycznie biznes i to się wszystko zaczyna sypać. I ja zidentyfikowałem rodzaj tego mitu przedsiębiorczości, czyli tak, zbudujemy dom, będzie wspaniale, a potem dzwonią do mnie ludzie, zapłakani, miałem kilka takich rozmów i mówi pan czy pani, panie, że ja i tutaj wiązanka wiedział, co się będzie działo, to nigdy w życiu nie rozpocząłbym budowy domu. Największemu wrogowi, to też jest cytat, nie życzyłbym budowy własnego domu. To nie musi oczywiście tak wyglądać, a oczywiście chodziło o te nieszczęsne, zalane piwnice, bo małżonka chciała piwnicę, bo mąż chciał piwnicę, bo może ten chudziak, to nie potrzebujemy tak podsypywać, to on mógłby być trochę niżej i tak dalej, i tak dalej. Ta woda wnikająca, czasem po cichu, czasem z wielkim hukiem do wnętrza tych budynków, no niszczy. Spowoduje zmianę klimatu, powoduje porost różnego rodzaju nieproszonych gości pod tytułem jakieś grzyby i tak dalej. No to po prostu nie jest zdrowe. I jak przekonać? No myślę, że właśnie to robimy. Coraz więcej informacji, w coraz większej ilości miejsc. Nawet jeżeli macie jakichś znajomych tych hurtowników, którzy sprzedają tego typu produkty, to, no to jakby im zrobić jakieś szkolenia, uderzać do waszych znajomych przedstawicieli handlowych różnego, wszystkich tych producentów chemii, proponować wspólne szkolenia i dla wykonawców, i dla tych hurtowników, tak żeby ci ludzie, i znowu już przykładem może być Apple, jak zobaczyli, że ich produkty nie sprzedają się w normalnych sklepach z pecetami, bo są droższe i jakoś dziwnie wyglądają, to musieli pójść w inną stronę i otworzyli własne sklepy. Więc myślę, że nauka dla wykonawców, dla w ogóle całej tej branży, to oczywiście jest jakaś tam odpowiedzialność producentów chemii, ale oni sami nie zbawią świata, robią niezłą robotę, to trzeba powiedzieć. Jak rozmawiam z handlowcami różnych przedstawicieli handlowych, no to oni ciągle tu ze szkolenia, tam z jakiegoś, z jakiejś konsultacji, oni ciągle to robią, nie? A my się ciągle spotykamy z... Jest jak jest. Więc dużo pracy przed nami, ale myślę, że takie rozmowy, czy nawet krótsze spotkania, czy wasze wewnętrzne nagrane rozmowy, jakieś krótkie informacje... Kurczę, czasami nawet rolka, niecała minuta w pionie na YouTubie z pokazanymi zalanymi piwnicami i tymi nieszczęsnymi, strasznie wyglądającymi bloczkami potrafi ludzi skłonić do wykonania telefonu. I ludzie często dzwonią do mnie i mówią: widziałem, oglądałem pana film na YouTubie, nie chcę, żeby tak było, dzwonię. To jest uratowany człowiek. No bo zadzwonił za nim, a nie, że on już tak ma.
Dokładnie tak. No tak. Tak jest, tak jest.
Także życzę wam, żebyście jak najwięcej tych podcastów tłukli, robili na jak najwięcej tych różnych tematów. No wasza tematyka jest dużo szersza, ja siedzę tylko w jednym jakby wycinku. Wy opowiadacie ludziom o różnych rzeczach i zapraszacie gości z różnych jakby parafii budowlanych. To bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że coś takiego jest i bardzo mocno trzymam za was kciuki.
No, staramy się, żebyś nie miał pracy tak naprawdę, z tego wychodzi, nie będziesz już żywa, nie chcę, no okay. Trzymaj kciuki za nas.
Zmienię tak? branżę. Jestem gotów zmienić branżę, jakby się okazało, że już wyleczyliśmy problem pod tytułem zalane piwnice, wilgoć w domach i tak dalej.
Czyli zamiast leczenia, zamiast leczenia będziesz się zajmował profilaktyką po prostu.
Tak. Bo to, co mówisz, to... Może, mam nadzieję, otworzy oczy Wczoraj był komentarz pod moim filmem osoby, która słucha nas od wielu, wielu już odcinków, z tego co było widać, chyba już kilkadziesiąt odcinków ma za sobą i jakby nie zrozumiał głównego przekazu, bo jego wątpliwość była taka, jak to jest, Sławku, że ty z Krystianem z jednej strony mówicie, jak oszczędzać na budowie, że tutaj wybierzcie okna standardowe, wybierzcie projekt, który jest optymalnie, ma optymalną konstrukcję, a z drugiej strony mówcie, wydajcie więcej pieniędzy na fundamenty, na prawidłowy montaż okien, no gdzie tu jest sens i logika? No ale właśnie to jest ta różnica, że nie oszczędzamy na prawidłowym wybudowaniu budynku, a oszczędzamy na innych kwestiach, które nie mają żadnego wpływu na to, czy ten budynek będzie trwały, czy też nie. Więc cieszę się, że potwierdzasz to, o czym my mówimy od naprawdę długiego czasu. To się powoli zmienia, bo pamiętam, że o badaniach geotechnicznych 8-10 lat temu mało kto mówił. Teraz już z zadowoleniem widzę, że na forach internetowych to pierwsze pytanie czasami to jest to, czy zostały wykonane badania geotechniczne. Więc mam nadzieję, że jakiś czas...
Ale niestety często to pytanie brzmi na zasadzie, czy robić, czy jest sens, nie? A tam jest mnóstwo informacji, które pozwolą zaoszczędzić góry. I jeszcze przykład. Mam znajomych deweloperów. Oni nie kupują działki, dopóki nie zrobią badania. Mhm. Na swój koszt, zanim to kupią, wiedzą już, co się dzieje pod spodem, żeby w ogóle podjąć decyzję, czy kupują, jak to posadowić, jak to rozplanować. Nie? To jest dla nich to jest w ogóle pierwsza informacja na temat miejsca, w którym ewentualnie mają zrobić biznes.
Pytania się pojawiają jak najbardziej cały czas, ale zmieniło się to, że już są odpowiedzi konkretne. Zrób badanie geotechniczne, będziesz wiedział, a kiedyś tego nie było. Więc mam nadzieję, że zaczną też się pojawiać dalej pytania, czym zaizolować fundamenty i nie będzie w 10 najbardziej lajkowanych komentarzach informacja bez dysperbit, bo ja smarowałem, nic się nie działo, więc nie wydawałem.
No i okej, i teraz tylko skąd ten ktoś, kto smarował dysperbitem jest? Bo może mieszka na gruntach super przepuszczalnych, zrobił rewelacyjny drenaż, ma zbiornik na wodę deszczową, ściany żelbetowe i nie ma piwnicy. A radzi to osobie, która mieszka na glinie, czy będzie budowała się na gruntach nieprzepuszczalnych typu glina, iły, będzie miała piwnicę. Piwnica jest już postawiona z bloczków zalewowych. I teraz, jak ci dwaj, jeszcze dodatkowo pewnie anonimowo być może komentujący dżentelmeni, wrzucają swoje wiadomości, nic o sobie nie wiedząc, o tych wszystkich warunkach, które mają wpływ na wybór produktu, tylko jest goła informacja, weź dysperbit, u mnie nic nie cieknie.
No tak.
Jak to porównać? No.
Piękne zakończenie, wydaje mi się.
Myślę, że tak. I dlatego właśnie warto skorzystać z porównywarki, bo tam ona wymusza wybór własnej sytuacji. Jakby nie da się zabazować na opinii totalnie losowej osoby z internetu, która może mieć totalnie inne warunki gruntowe.
Gruntowe nie? I nawet nie wiedząc o tym, nie wiedzieć o tym, że inni mogą mieć inaczej.
No dobra. Myślę, że możemy lądować w tym momencie, więc jeżeli któryś z tematów dla naszych słuchaczy okazał się ciekawy, piszcie w komentarzach, będziemy go zgłębiać. Wydaje mi się, że poruszyliśmy te najważniejsze kwestie.
Mam nadzieję. Nagadałem się dosyć dobrze, więc myślę, że dosyć dużo udało mi się powiedzieć. Pewnie nie wszystko, ale no okej. Okay. Gdyby się okazało, że coś faktycznie w komentarzach wyjdzie, że zostało tylko liźnięte i nie doprecyzowane, to albo będę odpowiadał w tychże komentarzach, albo zrobimy dogrywkę.
Tak jest. Taki mamy plan.
Więc zachęcamy. Temat nie jest prosty, szczególnie tak jak mówię, jeżeli architekt nie wie, wykonawca was do czegoś zachęca, a wy po prostu nie wiecie, to zapytajcie, no po to jesteśmy, po to służymy radami, żeby wam pomagać, więc zapraszamy do sekcji komentarzy i zapraszamy także, ja w sumie zapraszam do obejrzenia i subskrypcji kanału Mateusza, bo nie ukrywam, że jego kanał zacząłem oglądać chyba na samym starcie, nie wiem, to już chyba 4 lata temu pamiętam, bo parę filmów od razu mnie zainteresowało, bo były pokazane faktyczne, bardzo przykre przypadki właśnie zalewania różnych piwnic i nie tylko, różne tragedie, grzyby na ścianach i tak dalej. I wcześniej nie widziałem po prostu takiego kanału, który pokazuje w praktyce, czym grozi brak wykonania pewnych czynności, brak pomyślenia przed budową domu, więc bardzo tak, zapraszam do kanału YouTube.
No, już na zakończenie, jakby nie tylko gadam, nie tylko robię szkolenia takie no, online, ale my faktycznie wykonujemy te naprawy, także mamy tą wiedzę prosto z budowy. Nawet dzisiaj, kiedy my sobie tutaj fajnie rozmawiamy, moi pracownicy uszczelniają dylatację w garażu podziemnym w Warszawie, także faktycznie siedzimy w tej branży i robimy te remonty. Szanowni Super. Państwo, bardzo dzięki za uwagę, za rozmowę i co? Do zobaczenia pewnie.
My to również dziękujemy i miejmy nadzieję, że nie będziemy się spotykać w takich okolicznościach straszenia. Będą jakieś pozytywne informacje do przekazania.
No, będziemy mieli do przekazania same do informacje w stylu, proszę Państwa, przecieki to przeszłość.
O. To tego sobie życzymy.
Dzięki za zaproszenie. Dzięki jak bardzo. To mówią Amerykanie, thanks for having me.
Ach, pięknie.
My również dziękujemy, tym bardziej, że jesteśmy w Polsce, to dziękujemy po polsku. No i cóż, zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.